Karol Bielski, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie, a dodatkowo jeszcze sekretarz Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego. Witam serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No i zaczniemy od pytania, obraził pana minister Niedzielski, bo tam część środowiska medycznego się bardzo oburzyła na jego wypowiedź.
No cóż, z dużym, bym powiedział, zdumieniem przyjmowano niektóre informacje, które padały z przedstawicieli resortu zdrowia. Problemy i postulaty, które były artykułowane zarówno przez środowisko pracodawców ratownictwa, przekazujące te problemy, które widzimy na co dzień, i jednocześnie środowiska ratowników medycznych, no nie zostały do chwili obecnej zrealizowane. Stąd no, mamy sytuację taką, no że tak, ten proces
dalszy. Minister Niedzielski mówi, tak naprawdę środowiska chcą pieniędzy. Gdybyśmy chcieli dać te pieniądze, no to byśmy zbankrutowali. To jest odpowiedź krótka ministra Niedzielskiego. No, może podsumowana przeze mnie, ale do tego można ją sprowadzić.
No tak, tak ta wypowiedź wybrzmiała, ale mamy do czynienia teraz z kilkoma problemami w ochronie zdrowia kluczowymi. Brakiem kadry, która by mogła zająć się na przykład nadchodzącą czwartą falą pandemii i zająć się pacjentami, którzy z pewnością będą wymagali takiej pilnej opieki medycznej. No i tym drenażem ciągłym kadr, który jest robiony również wyjazdami na zachód, gdzie te wynagrodzenia są dużo wyższe.
No to zatrzymają się nad tym drenażem kadry. Zaraz przejdziemy do pieniędzy, bo to jest ważne pytanie. Ale naprawdę brakuje nam kadr? Znaczy, może jest takie niebezpieczeństwo, że nie tylko z powodu protestów, ale również dlatego, że ratownicy medyczni wyjeżdżają albo rzucają zawód, że w pewnym momencie nie będzie mogła po nas wyjechać karetka?
Mamy teraz sytuację taką, że nie mamy napływu nowych ludzi, nowych ratowników medycznych, czyli takich, którzy by świeżo kończyli studia, zdobywali kwalifikacje do zawodu, to znaczy nie mamy. Więc każdy ratownik medyczny, który zmienia zawód, a jest duża grupa, która rozpoczyna studia pielęgniarskie, ale też inne w ogóle kierunki niezwiązane z medycyną, no każda taka osoba, która zrezygnuje z zawodu ratownika medycznego, będzie bezpowrotnie stracona. W systemie nie mamy nadwyżki osób.
Czyli jeszcze raz zatrzymajmy się. Rozumiem, że nie przychodzą nowi pracownicy, a starzy odchodzą.
Starzy, powiedzmy, odchodzą, ale to jest w sposób również naturalny. Pewnego rodzaju zmiany są czynione, tak zawsze jest, ale nie ma napływu nowych kadr. Jest niskie zainteresowanie podejmowaniem studiów ratownictwa medycznego. Tu możemy analizować oczywiście z jakich przyczyn, ale jest niskie.
Że pieniądze są głównym powodem.
Pieniądze są głównym powodem. W trakcie szczytu pandemii, na przykład w tym roku na wiosnę, kiedy mieliśmy wypłacane 100% dodatku covidowego, nie mieliśmy problemu z obsadami w karetkach, było zainteresowanie, ale ludzie pracowali, można tak powiedzieć, dużo więcej niż by wynikało to z wymiaru etatu.
Dwa razy więcej, rozumiem, i do tego jeszcze było dużo więcej godzin do pokrycia.
Tak jest, tak jest. U nas co prawda nie zdarzały się sytuacje po 400-500 godzin, jak to nieraz tam słyszymy, powiedzmy w mediach wypowiedzi. Być może są osoby, które w kilku miejscach właśnie podejmowały zatrudnienie i w pogotowiu, i w oddziale takim covidowym i tak dalej, po to właśnie, żeby no, skorzystać z tego dodatkowego finansowania.
Ale wobec Meditransu też pracownicy mówią 200-300, nawet ponad 300 godzin, to jest pewna norma, a nie wyjątek.
To znaczy słuchamy tych wypowiedzi medialnych. Ostatnio też słyszałem jednego z naszych współpracowników, on bardzo mocno ostatnio w mediach się wypowiadał na ten temat, opowiadał o 500 godzinach, o wenflonie, który sobie zakładał, jeździł w kroplówkach. No, takich sytuacji nie mieliśmy akurat w naszej jednostce. Sprawdziliśmy akurat, jeśli chodzi o tą osobę, to było 160 godzin na miesiąc, ale to była ciężka praca, bo to jest, godziny to jedna sprawa, ale ta praca była ciężka. To była praca właśnie w tych kombinezonach, praca w wielogodzinnych kolejkach pod szpitalami i wymagająca ciągłej uwagi, więc było to bardzo wyczerpujące.
No to zatrzymajmy się nad tym. Te pieniądze są za pracę bardzo ciężką. Powiedział pan dyrektor i doktor, że w czasie COVID-u to było dwa razy więcej. Ile to było? Ile taki przeciętny ratownik medyczny w czasie COVID-owym, czyli za chwilę podzielimy to przez dwa, zarabiał?
Mogę powiedzieć, jak to wyglądało w naszej stacji, ale też i podobnie w kraju, tak? Bo okazuje się, że te stawki no, niewiele się różnią. W Warszawie należą do najwyższych, jeśli chodzi o wynagrodzenie.
No, Warszawa w ogóle jest najdroższym miastem i chyba się najlepiej zarabia.
Powiem inaczej, powinno się najlepiej zarabiać, bo jest najdrożej. Natomiast jeśli chodzi o finansowanie ratownictwa, a finansowane jest to w sposób, powiedzmy, takiej dobokaretki, tak zwanej dobokaretki, tego ryczałtu na dobę, należymy do mocnych średniaków, więc wcale nie mamy najwyższych stawek w kraju. Nawet bym powiedział, no jesteśmy średni.
Natomiast... A gdzie są najwyższe?
stacji pogotowia jest kilkadziesiąt na taką informację.
Nie pytam się o stację, tylko o miejsce.
O miejsce, tak, o miejsce. No są jednostki, które mają o kilkaset nawet złotych więcej niż w Warszawie.
No to ile zrobią w Warszawie? No, bo to
a jeśli chodzi o ratowników, chodzi o personel zespołów ratownictwa medycznego, to zależy też u nas częściowo od doświadczenia. Jeżeli w normalną stawkę dla kierowcy ratownika medycznego, a minimalny skład zespołu to jest dwóch medyków, to jest 40, w normalnych teraz warunkach 45 zł na godzinę. Mówimy o osobach na kontrakcie brutto.
W normalnych warunkach, czy nie covidowych?
Bez tego dodatku covidowego, tak? Bez tego dodatkowego 100% wynagrodzenia z resortu zdrowia, które było wypłacane od ubiegłego roku, od listopada do końca maja i nagle zostało w maju przerwane. To jest, czyli z dodatkiem covidowym 90 zł na godzinę. Jeśli chodzi o osoby, które pracowały w takim zespole właśnie w tym składzie dwuosobowym, medycznym, to można powiedzieć, że ta osoba, koordynator zespołu, od 42 do 47 zł, zależnie właśnie od doświadczenia. Czyli jeżeli przyjmiemy średnio też 45, ta druga osoba też 90 zł na godzinę, czyli razem 180 zł godzina. Tylko wynagrodzenie personelu to było.
Ale
to
miesięcznie, bo ja myślę, że nasze.
A miesięcznie.
Miesięcznie ile zarabiał taki ratownik?
No więc jeżeli tak zwany pełny automat mamy do czynienia, czyli mówimy o osobach, które dyżurują, prawda, przychodzą w tym cyklu 22 razy w tygodniu po 24 godziny.
Normalnie pracują.
Czyli pracują w takim systemie, tym takiego, tak zwanego, jak my to mówimy, pełnego automatu, to jest około 9 tysięcy brutto, ale mówimy o kontraktach, więc z tego powiedzmy odprowadzane są oczywiście składki.
Czyli oczywiście pracują jako samozatrudnieni, a nie
tak
mają
jest,
etatu.
Tak jest. W przypadku etatów średnie wynagrodzenie wynosi około 8 tysięcy brutto.
No dobrze, to teraz mają być podwyżki. Pan minister zapowiedział, że karetki specjalistyczne no to dostaną 1500 zł dodatkowo, a karetki zwykłe 1000 zł mniej więcej. Ja
mniej
tutaj
więcej.
Już nie będę szczegółowych wyliczeń wyprowadzał. Jeśli 20%, tak wynika z rozmaitych danych, są koszty stałe, tak je nazwijmy, czyli eksploatacja, a 80% to są pensje dla pracowników. Rozumiem, że 20% się nie zmienia. Ta suma, która była kosztem stałym, zostaje. Czyli te 1000 zł i 1500 za dobo karetkę, to w całości może pójść na pracowników.
W tej chwili my wszyscy walczymy o to, żeby utrzymać personel, więc myślę, że wszystkie jednostki będą myślały o tym, żeby całość pozyskiwanych środków właśnie na zwiększenie finansowania ratownictwa przeznaczać, niemal w całości. No wiadomo, też trzeba kupić leki, też trzeba.
No to tak, jak w całości, to w całości. Panie doktorze,
to w
takim razie
ile
będzie mógł teraz zarobić taki ratownik medyczny? No bo pamiętajmy, te 9 tysięcy to było w czasie covidowym.
Tak
normalnie zarabiał 4,5.
Nie. W czasie covidowym
18
tysięcy brutto.
To ile teraz będzie zarobił? Nie mamy czasu covidowego, mamy czas zwykły. Ile może zarobić?
A łatwo to policzyć i myślę, że każdy policzył to w 5 minut, jak wiedział.
Ja jestem humanistą.
Powiem wprost. Jeżeli mamy 1000 zł, dzielimy na 24, to wychodzi około 40 zł prawda, na godzinę dodatkowo. Więc jeżeli podzielimy to na... Możemy z tej kwoty 20 zł maksymalnie przy zespole dwuosobowym medycznym, w składzie dwuosobowym 20 zł do godziny brutto, prawda. Więc razem w przypadku naszej jednostki byłoby to w przypadku kierowcy ratownika, jeżeli równo byśmy to podzielili. Mm-hmm. Oczywiście w ramach personelu
usiądziemy. Tak mniej więcej, nie będziemy tak szczegółowo.
To 65 zł na godzinę taka stawka by wyszła. Gdybyśmy całość tej kwoty, że tak powiem, w dwuosobowym zespole medycznym, a są i trzyosobowe, więc ta kwota dzieliłaby się na trzy osoby. Ale powiedzmy dwuosobowym, tym podstawowym, w którym pracuje większość kraju.
I czy to by wystarczyło, żeby zatrzymać ratowników pracy, albo żeby skłonić nowych, żeby zaczęli jej szukać?
Powiem tak. Oczekiwania, jakie i postulaty się pojawiają w środowisku, a śledzimy też na bieżąco, rozmawiamy z kolegami i koleżankami, to jest około 80 zł minimum na godzinę. Nie wystarcza.
Nie wystarcza. No i w takim razie żegnamy teraz słuchaczy radia RMF, ale zostajemy ze słuchaczami RMF24, interi.pl, RMF24.pl i naszych kanałów społecznościowych. No to wracamy do tego pytania o tych nieszczęsnych pracowników, szczęsnych, bo potrzebujemy ich jak kania dżdżu, żeby w ogóle liczyć na to. No czy w tej sytuacji, po pierwsze mamy protesty, po drugie sam pan doktor mówi, mamy kłopot z nowymi pracownikami, a starzy odchodzą, wyjeżdżają, zmieniają pracę.
Oczywiście.
Albo przychodzą na emeryturę, no to też jest
oczywiście, tak
normalny
jest.
Proces. Czy możemy czuć się bezpiecznie, że jak będziemy potrzebować karetki, to ona do nas wyjedzie?
Powiem tak, była mowa o tych 25% niewyjeżdżających karetek w kraju, oczywiście. Tak jak się pracuje? No pracuje się w systemach dyżurowych, gdzie bezpośrednio z pacjentem musi być w ciągłej gotowości zespół i to w sposób oczywisty oddany do dyspozycji personel. Na to pytanie można odpowiedzieć tak. Perspektywy nie są dobre, dlatego że o ile my w czasie pandemii, kiedy mieliśmy ten 100% dodatku covidowego dla personelu możliwość przeznaczania, nie mieliśmy problemu z obsadami. W tej chwili
No też rozumiem, że nie mieliście problemów z obsadami nie dlatego, że nagle ludzi przybyło,
nie.
Tylko dlatego, że wszyscy chcieli brać dyżury.
Oczywiście.
I pracowali rzeczywiście nie już po 200 godzin czy po 160, tylko po 500, no może po 400.
No u nas nie pracowano, ale powiedzmy, no, pracowano się dużo więcej, bo powiedzmy sobie szczerze, to jest też tak, te same osoby nie pracują w jednym miejscu. Tak jest niestety w branży zdrowotnej, że nasi ratownicy, ale też można powiedzieć wszyscy medycy pracują w kilku nawet miejscach, w kilku różnych formach.
Czyli te 500 godzin to może być prawda.
Może być prawda, ale być może, jeżeli byśmy zapytali kogoś, kto mówi o tych 500 godzinach, dobrze by było wiedzieć, gdzie konkretnie ta osoba te 500 godzin łącznie przepracowała. Jest to szczerze, myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. Więc mamy do czynienia ze zmęczonymi ludźmi, zmęczonym personelem, który po prostu chce pracować mniej, za lepsze pieniądze.
No tak, ale panie dyrektorze, to jest bardzo niebezpieczne, bo to, co pan nam mówi, to znaczy tyle. Nie tylko zaczyna brakować ludzi i może się okazać, że któregoś dnia po kogoś, nie wiemy gdzie, ale karetka nie tylko z powodu protestów, ale z powodu braków nie wyjedzie. Ale po drugie, może się okazać, że ci zmęczeni ludzie będą popełniać błędy. To jest oczywiste, że jak ktoś pracuje na dwóch czy na trzech, w dwóch czy w trzech miejscach, bo oczywiście nie są pracownicy etatowi, no to przy którejś godzinie pracy, która wymaga bardzo dużo entuzjazmu, ale też bardzo szybkiego podejmowania decyzji, takiego błyskawicznego, może popełnić błąd. Więc no, to, co pan mówi, to znaczy mniej więcej tyle, że nie możemy się czuć bezpieczni.
Możemy się czuć bezpieczni, bo mamy odpowiedzialnych ludzi, ale jak długo, to ciężko powiedzieć. W tym momencie mogę tylko powiedzieć to, że jeśli mówimy o wynagrodzeniach, to oczywiście nie są jedyne postulaty, bo właśnie to, żeby pracować bez zmęczenia, to też jest ważny postulat. Powiem tak, w Związku Pracodawców wielokrotnie apelowaliśmy o zwiększanie finansowania ratownictwa medycznego. Jest ustawa o ratownictwie, przyjęta 15 lat temu, tam jest wyraźnie napisane. Powinno być to finansowane i z budżetu państwa, nie ze składki zdrowotnej, więc tutaj jakby te podnoszenie składki zdrowotnej, zmniejszanie w przypadku ratownictwa nam niewiele daje. To budżet państwa musi być zapewniać finansowanie. Jeżeli mówimy o bezpiecznym finansowaniu, mówimy po prostym postulacie personelu, to ja powiem prosty przykład. Jeżeli mamy finansowanie o 100 zł w warszawskim pogotowiu, o 100 zł niższe niż 10 lat temu, z tak zwanego ryczałtu na dobę karetkę, 100 zł niższe, panie redaktorze, to pokazuje i my też to apelujemy. Tu nie chodzi też tylko o wynagrodzenia, tu chodzi też o zwiększenie w ogóle nakładów na ratownictwo medyczne, również w tej części, z której się pokrywa koszty paliwa, leków i tak energii, bo te koszty przecież przez te 10 lat
wzrosły. Panie dyrektorze, no to jest naprawdę fascynujące, co pan mówi, a z drugiej strony wiceminister Waldemar Kraska mówi, wiceminister zdrowia mówi, ale przecież Meditrans, pana firma, ma 6 milionów, miała 6 milionów zysku w roku ubiegłym, a 3 troszeczkę mniej, ale prawie 3 dwa lata temu. No to znaczy, że te 100 zł mniej, które jest na funkcjonowanie, no to jest, to wystarcza nie tylko, żeby się utrzymać, ale żeby jeszcze zyski mieć.
No, a to ciekawe, wie pan, bo...
Znaczy, ja tylko cytuję wiceministra, znaczy, no, chyba, że pan zarzuci kłamstwo wiceministrowi.
Osobiście zdumieni wszyscy byliśmy, całe środowisko ratownictwa medycznego i dysponenci, czyli te podmioty, które to organizują. Natomiast proszę pana, mieliśmy, panie redaktorze, w zeszłym roku rok szczególny i wcześniej też, gdyby nie ma tych środków. Z samego ratownictwa medycznego, z działalności takiej bezpośredniej, na przykład w Warszawie mieliśmy stratę 8 milionów i każda stacja pogotowia taką stratę odnotowała. Gdyby nie dotacje od samorządu województwa, mogę powiedzieć głównie, na przykład zakup ambulansów 15 sztuk, panie redaktorze...
Ale zysk to są, rozumiem, te pieniądze, które dostaliście od samorządu.
Nie. Mówimy o wyniku bilansowym.
Tak.
O wyniku bilansowym. Wynik bilansowy to jest... to nie chodzi o gotówkę, tylko tak. Mogę powiedzieć prosto. Każdy, kto prowadzi, kto się zna cokolwiek na księgowości, wie, o co chodzi.
No, jeżeli ja mówimy tylko mówię, co wiceminister powiedział.
Szok.
Więc jest pan zszokowany. Chce pan powiedzieć, że... Znaczy, ja nie z panem nie polemizuję, ale że wiceminister tak naprawdę oszukał opinię publiczną.
Myślę, że mogło
wprowadził
dojść do,
w błąd.
Mogło dojść do pewnego rodzaju pomylenia dwóch pojęć. To znaczy o...
Ale nie. Znaczy, przepraszam, panie dyrektorze, znaczy, jeżeli
nie chcę
pan
zarzucać
sugeruje,
ministrowi nic tutaj prawdowym.
Pan sugeruje, że pan wiceminister nie rozumie znaczenia słów. Nie widzi różnicy między zyskiem a pozytywnym wynikiem finansowym.
Nie wiem, kto przygotowywał notatki panu ministrowi. Współczuję. Jeżeli mieliśmy dotację 15 milionów z samorządu województwa mazowieckiego na zakup środków trwałych, na przykład ambulansów i sprzętu medycznego, to całe ta dotacja wchodzi nam, poprawia nam wynik finansowy, a kosztem jest tylko amortyzacja. No każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, wie, że amortyzacja to też nie jest wydatek pieniądza z firmy, tylko i któraś tam część wartości środka trwałego amortyzowanego w latach. No jeżeli my równamy, powiedzmy,
czyli,
tego...
Czyli rozumiem, że tych 6 milionów nie da się przeznaczyć na pensje dla ratowników medycznych.
Gdyby rozdać to w naturze, te darowizny, te ambulanse, podzielić, pociąć na żyletki...
Czyli te 6 milionów poszło na ambulans.
Na ambulanse poszło 17, na milion. Sprzęt medyczny i zakup ambulansów 17 milionów, a amortyzuje się go w kilka lat.
To jest
więc
jasne.
Odpowiednio 1/5, jeżeli 5 lat byśmy przyjęli, 1/5 wchodzi w koszty. 17 odjąć, 3 miliony ma pan 12. Jeżeli my mamy stratę, proszę pana, na działalności ratownictwa, bo finansowe, bo powiedzmy sobie szczerze, no... jest to rażąco niedochodowa w tej chwili działalność z racji tego, że maksymalnie każda jednostka podnosiła wynagrodzenie, żeby zadbać o obecność personelu. Koszty pandemii zżerały nasze budżety z minuty na minutę. Chodzi o zakup środków ochrony indywidualnej, pakietów, kombinezonów, wszystkiego tego, co było niezbędne do walki z pandemią. Więc straty... Każda jednostka na działalności operacyjnej ratownictwa leżego odnotowała straty.
I to jest pana teza. Równocześnie rzeczywiście jest tak, że wiele jednostek, no znowuż to słowa ministra, deklaruje zyski.
Jeżeli ktoś myli przychód, tak jak w Poznaniu, bo padło hasło 14 milionów dokładnie. Zysków w Poznaniu, pomylono przychód pogotowia, nie uwzględniono kosztów na przykład działalności. No jeżeli my tak rozmawiamy, no to rzeczywiście rozchodzi się to.
My to nie musimy tak rozmawiać, ja tylko cytuję co mówią urzędnicy państwowi, poważne postacie.
Mówię o debacie publicznej. Być może ktoś notatkę tak na szybko przygotowywał, być może wkradł się chochlik. To zostało sprostowane, żeśmy wystąpili z informacją również do pana premiera Morawieckiego, żeby jakby nie właśnie precyzyjnie się poruszać w tym obszarze. I no jednak, żeby pamiętać o tym, że to ratownictwo powinno być...
No to ja zadam jeszcze inne pytanie. Część z ratowników kilka dni temu pojawiły się takie zarzuty wobec Meritransu, już kompletnie mówi, ale są miejsca, gdzie nawet ratownicy medyczni czy kierowcy karetek, także w Warszawie, mogą zarobić lepiej niż w Meditransie. No, twierdzą na przykład, że w szpitalach tam też są czasem potrzebni ratownicy medyczni. Czyli może jednak można im płacić więcej, bo są szpitale, gdzie się płaci więcej.
Zapewne tak. Ja się z tym w 100% zgadzam. Mówimy na przykład o SOR-ach w kilku szpitalach, nawet warszawskich, gdzie te stawki dochodzą do 55 zł i tak dalej. Ja mogę powiedzieć, jak to wygląda w przypadku warszawskiego pogotowia, gdzie mamy, mówię, te 45-47 w takim zespole dwuosobowym stawki. Jeżeli sumujemy oczekiwania personelu, tak? Czyli mamy te 3000 około ryczałtu na dobę karetkę. Jeżeli pan pomnoży 24 przez te 45, to ma pan ponad 1000 zł w przypadku jednej osoby za dyżur, druga osoba ponad 1000 zł. Dochodzimy już prawie do tych 2,5 do 3000. Pozostałe...
Nie, 1000 to jest 2000.
A mówimy o jednej osobie, 45 razy 24, żeby przemnożyć, tak? Więc już mamy 1000, potem 47 razy 24 odpowiednio. Więc dochodzimy już do, powiedzmy, takich kwot, które konsumują, że tak powiem, ten ryczałt na dobę karetki. Jeżeli mówimy o wypłatach wyższych wynagrodzeń, a w 100% powinno być to, podkreślam, finansowane z budżetu państwa. Powinno być to zapewnione w ramach budżetu państwa. Jeżeli my rok w rok mówimy, że te pieniądze nam się kurczą, ta rezerwa, to jest niedobrze. I dochodzi do tego jeszcze ta kwestia teraz oczywiście tych oczekiwań w zakresie tego zwiększenia wynagrodzeń, ale takiego zwiększenia.
Rozmawia pan cały czas i prawdopodobnie ze związkowcami, i z pracownikami, i z ratownikami, i z innymi szefami, czy pracodawcami, o tak bym powiedział. No to teraz jest pytanie tak naprawdę, no wiemy, że to 80 zł w tej chwili jest prawdopodobnie nierealne, to znaczy tak przynajmniej mówi minister za godzinę. Jaka suma mogłaby zadowolić na tym etapie, albo jakie obietnice mogłyby zadowolić ratowników medycznych?
Powiem tak, odpowiedź jest trudna, dlatego że my nie mamy na przykład tutaj jakiegoś jednego komitetu, prawda, z którym można by było rozmawiać, czy jednej grupy, ale ostatnie postulaty, które są personelu ratownictwa medycznego, mówią nawet o wyższych kwotach niż te 80 zł na godzinę. Jeśli chodzi o spotykanie, rozmowy z tym, z innymi podmiotami w kraju, a dzisiaj nawet mieliśmy takie walne zgromadzenie wszystkich podmiotów, oczywiście w formie online, ale wymiana doświadczeń, informacji i wspólnego stanowiska na przyszłość też tam się dokonała. Mogę powiedzieć, że jest to różnie. To znaczy są takie miejsca, gdzie te postulaty, powiedzmy, ograniczają się do kwot około 55-60 zł na godzinę w tej chwili, ale jednak większa część kraju na razie stoi na stanowisku, że te 80 zł to by była taka kwota.
Ale czy to znaczy, że możemy się spodziewać, że te sytuacje sprzed kilku dosłownie dni, kiedy nie było obsady dla niektórych karetek, gdzie gdzieś karetki nie dojeżdżały, będą się powtarzać w ramach tych protestów?
Obawiam się, że jest takie ryzyko, bo my to śledzimy na forach. Tak jak mówię, to też, bo te informacje mają obieg dosyć różny, tak? Natomiast zakładamy, że nie, dlatego że takiej informacji jakiejś prostej nie posiadamy. Co więcej, mogę powiedzieć, że to jest decyzja jeszcze z tego tygodnia. Samorząd województwa, nasz podmiot prowadzący, wywalczył, można powiedzieć, możliwość uruchomienia dodatkowego wynagrodzenia, takiego w ramach projektu unijnego, jakby nie wynagrodzenia takiego jakby płacy, pensji, ale takiego dodatku, powiedzmy, na walkę z pandemią w kwocie na przykład po 800 w przeliczeniu na etat, dodatkowo. Czyli oprócz tych pieniędzy, które być może, a wystąpiliśmy do NFZ-u już następnego dnia w Warszawie po briefingu w Karpaczu o przesłanie aneksów i tych pieniędzy, prawda, które mają się pojawić do tej dobokaretki, te 1000 zł, 1400.
I dostaliście już odpowiedź?
Jeszcze nie.
Jeszcze nie, jeszcze czekacie. Jeszcze,
czekamy.
Czyli 800 zł od samorządu, a na te odpowiedzi jeszcze czekacie.
Czekamy. Czekamy na szczegóły, zobaczymy, jak to w praktyce będzie wyglądało. Bo powiem szczerze, do tej pory też, jak rozmawiamy z personelem ratownictwa, to też jakby na to niezadowolenie wpływa wiele różnych rzeczy. Nawet takie rzeczy jak nazwanie zawodu ratownika innym zawodem, prawda, medycznym.
No, to jest dość oczywiste, to znaczy słowa mają znaczenie.
Tym bardziej, że nie jest to zawód, który powstał dzisiaj. Tak?
No, już istnieje i w wielu krajach ma ogromne znaczenie. Choćby w Izraelu ratownicy medyczni załatwiają ogromną część tak naprawdę do wjazdu do szpitala, a często nawet dalej. Ale zostańmy przy Polsce i pytanie o COVID. To znaczy widzimy to powolutku ta fala się tak rozwija. Widzimy, że przybywa tych ludzi, przybywa. Obawia się pan doktor kolejnej, czwartej już fali COVID-u?
Zdecydowanie. Coraz więcej obserwujemy zakażeń. Oczywiście na razie to są takie, bym powiedział, dziennie po kilka, jeśli chodzi o nasze ratownictwo, a mówimy o osobach, które są już w takim stanie, które wymaga interwencji pilnej ratownictwa, nie tylko o zakażone. Ale jeżeli jeszcze dwa, trzy tygodnie temu nie mieliśmy żadnego takiego przypadku dziennie i nieraz nawet przez kilka dni, a teraz już jednak mamy codziennie tego rodzaju interwencje.
Czyli możemy się szykować do tego, że będzie gorzej.
Może być gorzej.
No i niestety tym smutnym wnioskiem, że może być gorzej, a może być jeszcze gorzej, bo ratowników brakuje i nie będzie miał kto przyjechać w tych kombinezonach. Nie wiem, czy one są potrzebne, ale to zostawmy. Są tacy, którzy wiedzą, że są mniej potrzebne. Może nie mieć kto do nas przyjechać. Doktor Karol Bielski, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans oraz, uwaga, sekretarz Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
A Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Witam, Maszternikowski.